Mówi się, że sen to zdrowie. Sen to zdrowie nie tylko dlatego, że przynosi nam tak bardzo potrzebny odpoczynek, również dlatego, że podczas snu nasze ciało się regeneruje, komórki nerwowe na nowo reorganizują, a pamięć usuwa ze swoich zasobów wszystko to, co zbędne. Dzięki temu człowiek wyspany ma więcej siły, jego mózg lepiej funkcjonuje, organizm jest bardziej odporny na choroby, a on sam czuje się po prostu lepiej. I nie ma wątpliwości, że sen to zdrowie, ale nie w każdych warunkach i nie w każdej sytuacji. Spanie w pracy na przykład może kosztować cię utratę pracy. Spanie za kierownicą może kosztować cię życie. A spanie jako pilot samolotu może kosztować życie nie tylko twoje, ale też setek ludzi na pokładzie. A więc to prawda, sen to zdrowie, ale nie w każdych warunkach i nie w każdej sytuacji. Czasami też śpiąc w niewłaściwym momencie możemy przegapić to, co ważne. Pewnie każdemu z nas zdarzyło się przysnąć na jakimś filmie. Mi się to prawie w ogóle nie zdarza. No może czasem mi się zdarza. I wtedy muszę dopytywać moich najbliższych, co tam było, co my obejrzeliśmy, dlaczego ta akcja poszła gdzieś dalej, o co chodzi. Niektórym zdarza się przespać piękny widok podczas wspólnej podróży, kiedy jadą autem jako pasażer, albo przydrzemać w trakcie rozmowy w gronie przyjaciół, tak też się zdarza, i stracić wątek. To wszystko jednak można nadrobić, takie przyspanie, przydrzemanie, to wszystko można nadrobić. Film można przewinąć, widok zobaczyć na zdjęciu, a przyjaciół poprosić o powtórzenie tego, o czym właśnie przed chwilą rozmawiali. Ale są takie rzeczy, które raz przegapione, raz przespane, już nigdy nie dają się cofnąć. Na przykład czas spędzony z bliskimi. Albo narodziny dziecka. Drugi raz nie można przeżyć tych samych narodzin. Albo towarzyszenie innym w ważnych momentach ich życia. To się wydarza raz, kiedy się wydarzy, nie da się już po prostu cofnąć w to samo miejsce. Bywa i tak, że goniąc za niewłaściwymi rzeczami, pozornie biegniemy, ale tak naprawdę ten bieg jest właśnie pozorny, bo my biegniemy, nam się wydaje, że my biegniemy, a tak naprawdę śpimy, przesypiamy. Najważniejsze sytuacje, najważniejsze możliwości, najważniejsze rzeczy w naszym życiu, bo poświęcamy czas na rzeczy ulotne, na rzeczy destrukcyjne, tak jak w przypadku nałogów, ale też na rzeczy, które nie mają większego znaczenia. I kiedy wybudzimy się z tej życiowej drzemki, okazuje się, że czasu nie da się cofnąć, że nie da się stanąć jeszcze raz w tym samym miejscu, co kiedyś i nie da się po prostu cofnąć i podjąć tym razem inną decyzję. Można spróbować naprawić to, co się wydarzyło, ale cofnąć czasu już się nie da. I dlatego tragedią jest przespać życie. Tak, sen to zdrowie, ale przespać życie, w przesypianiu życia nie ma niczego zdrowego. To tragedia, przespać życie. A jeszcze większą tragedią jest przespać życie, które nigdy się nie kończy. Przespać wieczność. I dlatego od pierwszych słów swojego listu do wspólnoty wierzących ludzi w greckim mieście Tesalonika apostoł Paweł przypomina im o tym, że wieczność zaczyna się teraz. I my od paru tygodni przypominamy sobie to od początku roku, że wieczność zaczyna się teraz. Bo wieczność nie jest domysłem, to nie jest przypuszczenie, ale wieczność jest rzeczywistością, w której poruszamy się już dzisiaj. Ona nie zacznie się wtedy, kiedy odejdziemy z tego świata. Po prostu przejdziemy do innego etapu, ale my już żyjemy wiecznie. Pytanie, gdzie spędzimy tę wieczność, od tego pytania że na to, odpowiedź na to pytanie definiuje to, jak dalej ta wieczność będzie wyglądała po śmierci. Ale my już żyjemy wiecznie. Wszyscy w tej wieczności się poruszamy, czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie. I ta wieczność, do której zostaliśmy stworzeni, wieczność, którą Bóg włożył w nasze serca, jak mówi kaznodzieja Salomon, ma wpływ na to, jaką postawę wobec życia przyjmiemy po tej stronie wieczności. Ma wpływ na nasze relacje z innymi, na nasze codzienne wybory, a nawet to, w jaki sposób przeżywamy ból po stracie najbliższych. I tak podróżowaliśmy przez te ostatnie tygodnie, ucząc się tego, co to znaczy żyć ze świadomością tego, że żyjemy wiecznie i że wieczność zaczyna się już teraz. I pod koniec 4 rozdziału, tydzień temu o tym mówiliśmy, apostoł Paweł roztacza przed swoimi słuchaczami wizję powtórnego przyjścia Chrystusa, któremu towarzyszyć będzie zmartwychwstanie wszystkich wierzących w Niego i wieczne życie w Jego obecności. I Paweł mówi to w kontekście smutku po stracie, po odejściu tych, którzy umarli, albo jak apostoł Paweł mówi, zasnęli właśnie, ale tylko na chwilę i mówi o tym takimi słowami, tymi słowami o zmartwychwstaniu, o przyjściu Jezusa, dodawajcie sobie otuchy. Ale w tym miejscu pojawia się naturalne pytanie, no dobrze, jeżeli tak jest, jeżeli zmartwychwstanie nastąpi, jeżeli Jezus powróci, no to pytanie, na które wszyscy chyba chcielibyśmy znać odpowiedź, brzmi, kiedy? No kiedy to się stanie? Kiedy ten Jezus powróci? I odpowiedź apostoła Pawła jest zaskakująca. A o czasach i porach, odnosi się do powtórnego przyjścia Jezusa, o czasach i porach, bracia, siostry, nie ma potrzeby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy niczym bóle narodzącą kobietę przyjdzie na nich nagła zguba i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie śpijmy więc, jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bo ci, którzy śpią, śpią w nocy. Ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. Ewidentnie apostoł Paweł nie był w Polsce. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdzieli pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co zresztą czynicie. Dzień Pana, o którym pisze apostoł Paweł, to dzień, który jeszcze w Starym Testamencie oznaczał moment wyjątkowego wkroczenia Boga w historię świata. I takich zapowiadanych przez proroków Starego Testamentu dni Pana było kilka. Ale ten, do którego odwołuje się apostoł Paweł, to już ten ostatni dzień Pana, to dzień sądu, albo inaczej zwany dzień gniewu. Dzień, który zakończy historię taką, jaką znamy i otworzy zupełnie nowy rozdział. To moment powtórnego przyjścia Jezusa, który dla jednych, jak pisze apostoł Paweł, będzie powodem do radości, ale dla innych będzie niestety powodem do płaczu. I Paweł, opisując ten dzień, nadejście tego dnia zaskakuje nas przynajmniej 3 razy. Po pierwsze, Paweł pisze, nie musicie wiedzieć, kiedy to się stanie. No jak to? No my byśmy chcieli wiedzieć, bo moglibyśmy się lepiej przygotować. Wtedy byśmy wiedzieli, jak danego dnia się ubrać, jak wyglądać, jak uporządkować wszystkie swoje sprawy. Takie byśmy chcieli znać moment odejścia z tego świata każdego z nas, bo byśmy wiedzieli, co jeszcze musimy zrobić, co nadrobić, czego, co dopilnować. Ale Paweł mówi, nie, to tak nie działa. Tak naprawdę zupełnie nie musicie wiedzieć tego, kiedy to się stanie. Jego słowa są echem słów samego Jezusa, który jeszcze kiedy chodził po tej ziemi, powiedział, tylko Ojciec wie, kiedy to się stanie. Mówi, nawet ja nie wiem, ale Ojciec wie. I dlatego próby przewidywania daty końca świata, jakiego znamy, nie mają po prostu żadnego sensu. Po drugie, Apostoł Paweł posługuje się dwoma obrazami, które same w sobie nie niosą pozytywnych skojarzeń. Chociaż opisują pozytywną, zwłaszcza dla nas wierzących ludzi, rzecz, czyli powrót Jezusa. Paweł pisze, ten dzień przyjdzie jak złodziej w nocy. No nic z tym przyjemnego, kiedy złodziej przychodzi w nocy, bo złodziej przychodzi po to, żeby coś ukraść, ale apostoł Paweł posługuje się tym zwrotem i tak naprawdę okazuje się, to jest znowu echo słów samego Jezusa, który w ten sposób w Ewangelii Mateusza zapowiadał nadejście dnia swojego powrotu, nadejście dnia ostatecznego, czy ostatecznego sądu. I mówił, tak właśnie będzie, dzień pański przyjdzie jak złodziej. A drugie porównanie, to też nie do końca przyjemne porównanie, zwłaszcza dla pań, bo on mówi, ten dzień przyjdzie jak bóle na rodzącą kobietę. Tak naprawdę to nie chodzi ani o te bóle, ani o tego złodzieja, ale chodzi o sam moment niespodziewania, o sam moment zaskoczenia. Apostoł Paweł mówi, ten dzień przyjdzie nagle. On nas po prostu zaskoczy. Nawet jeżeli nam się wydaje, że wiemy kiedy, to Paweł mówi, nawet nie myślcie o tym, nie zawracajcie sobie głowy. Choćbyście wszystko obliczyli, wyliczyli, wiedzieli, on i tak was zaskoczy. A zaskoczenie będzie tym większe, ponieważ ten dzień przyjdzie właśnie wtedy, kiedy wszyscy wokół będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Kiedy wszyscy będą żyli w takim przekonaniu, że już nic złego wydarzyć się nie może. Że urządziliśmy sobie ten świat w taki sposób, że wszyscy żyją w pokoju i harmonii ze wszystkimi. Dla bezpośrednich odbiorców listu Pawła było to dużo bardziej zrozumiałe niż dla nas dzisiaj. Ponieważ Paweł odnosił się do panującego wówczas przekonania, że cesarstwo rzymskie jest właśnie synonimem tego pokoju i bezpieczeństwa. Pax Romana, czyli pokój rzymski. To był pokój, który w tamtym czasie panował, ale ten pokój zbudowany był na niepokoju. Pokój rzymski zbudowany był na cierpieniu, na niewolniczej pracy, na obywatelach drugiej kategorii. Pokój rzymski zbudowany był na podbijaniu kolejnych ludów. I tak, budowano drogi, które stały się autostradami tamtego czasu, ale po to przede wszystkim, żeby wojsko rzymskie mogło podróżować po tych drogach i podbijać kolejne kraje. I tak, rzeczywiście w tych krajach cieszono się pokojem i bezpieczeństwem, ale na straży pokoju i bezpieczeństwa stał obcy żołnierz, rzymski żołnierz, który za pomocą miecza wprowadzał pokój i bezpieczeństwo. I Paweł daje do zrozumienia, że kiedy Jezus powróci jako król, to stanie się to wbrew powszechnemu przekonaniu o pokoju i bezpieczeństwie, opartych na przemocy, gwałcie i ludzkim nieszczęściu. Jezus powróci i skonfrontuje tego rodzaju niesprawiedliwość, a ci, którzy go lekceważyli, nie będą mieli dokąd uciekać. I to jest drugi zaskakujący wątek tego fragmentu. Po trzecie, chociaż będzie to dzień gniewu, jeżeli wyobrażamy sobie Boga bez Jego wszechmocy i wszechobecności i słyszymy słowa dzień gniewu, to nic z tego, co jest dla nas znajome pod hasłem gniew, nawet nasz własny gniew, nawet najbardziej porywczy gniew, nie jesteśmy w stanie tego porównać do tego, czym będzie dzień gniewu. Ale to ciekawe, że chociaż będzie to dzień gniewu, to ci, którzy zaufali Chrystusowi, nie muszą się bać. Paweł posługuje się kilkoma kontrastami. Z jednej strony mamy noc, ciemność, sen i pijaństwo. Z drugiej dzień, światło, czuwanie i trzeźwość. I Paweł kontrastuje ze sobą dwie postawy wobec życia. Z jednej strony ci, którzy żyją w ciemności i pod osłoną nocy czynią nieprawość, tak naprawdę przesypiając swoje życie tu na ziemi, a z drugiej ci, którzy żyją za dnia, są synami światła, czuwają i są trzeźwi. Z jednej strony ci, którzy lekceważą Boga i postępują wbrew Jego przykazaniom. Z drugiej strony ci, którzy biorą Go na poważnie i wyczekują Jego przyjścia, gotowi na spotkanie z Nim każdego dnia. I Paweł zachęca nas, tych z nas, którzy zaufaliśmy Chrystusowi, tych z nas, którzy należymy do dnia, abyśmy byli trzeźwi. Nie tylko w sensie takim, żebyśmy się nie upijali, ale żebyśmy po prostu byli, żyli trzeźwym życiem i w tym trudnym, nieprzewidywalnym i okrutnym świecie. A pamiętajmy, że Paweł pisał do ludzi, ten list powstał ze względu na to, że ci ludzie cierpieli prześladowania za swoją wiarę, byli wtrącani do więzień, byli zabijani i mieli wątpliwości, czy takie życie się opłaca. I Paweł pisze cały ten list, dając im perspektywę wieczności i mówiąc, hej, jest więcej niż to, czego doświadczamy tu na ziemi. I nie poddawajcie się i nie poddawajcie swojego życia i swoich rodzin, i swoich małżeństw i swojej moralności. Nie poddawajcie się, nie przestawajcie czynić dobrze tylko dlatego, że przez chwilę jest trudno. Ale Paweł pisze, że w tym trudnym, okrutnym świecie, w tym świecie pełnym niesprawiedliwości i krzywdy, zachęca ich do tego, żeby uzbroili się w wiarę, miłość i nadzieję. Mówi o pancerzu wiary i miłości i mówi o hełmie nadziei zbawienia. I to właśnie one, te trzy, wiara, nadzieja i miłość, to one chronią nas przed zaśnięciem, przed brakiem trzeźwości, przed życiem w ciemności. To wiara pomimo przeciwności, to miłość pomimo nienawiści albo niechęci i nadzieja zbawienia pomimo otaczającej nas czasami beznadziei. Gdyż Bóg, pisze apostoł Paweł, nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Innymi słowy, my należący do Jezusa nie musimy się bać. Nie musimy żyć z lękiem, nie musimy dopytywać się, kiedy ten dzień nadejdzie, dlatego że dla nas nie ma znaczenia, kiedy ten dzień nadejdzie. On może nadejść dzisiaj, on może nadejść jutro, może nadejść za tydzień. Tak naprawdę uzbrojeni w wiarę i miłość możemy każdego dnia żyć tak, jakby ten dzień był dniem ostatnim, a uzbrojeni w nadzieję zbawienia możemy żyć z przekonaniem, że nawet kiedy ten dzień nadejdzie, albo nawet jeżeli przyjdzie nam odejść z tego świata, zanim ten dzień nadejdzie, to będziemy zbawieni. To jest najpiękniejsza część tego fragmentu. Że to nie dzięki nam. Że nasze własne wysiłki, że nasze własne uczynki nie mają tu nic do rzeczy. I co więcej, nawet jeżeli zdarzy ci się przydrzemać, nawet jeżeli zdarzy ci się przysnąć przez chwilę, przegapić coś ważnego w tym życiu, gdzie powinieneś był być bardziej uważny. Nawet jeżeli przechodzimy przez trudne chwile, nawet jeżeli nasza wiara czasem stygnie, nawet jeżeli zmagamy się z wątpliwościami albo coś idzie nie tak, jakbyśmy chcieli. Paweł pisze, nie musimy się bać, bo Bóg w swojej miłości do nas posłał swojego Syna, aby umarł za nas na krzyżu i każdy, kto w Niego uwierzył, zostaje zbawiony. Nasze zbawienie, to przekonanie o życiu wiecznym z Bogiem nie jest oparte o nasze uczynki, o nasze zabieganie, o nasze dobre samopoczucie, ale o dzieło Jezusa na krzyżu. Ono się wykonało, jest niewzruszone i to nie jest zachęta do tego, żebyśmy się potykali i upadali, ale jest zachętą dla nas do tego, że jeżeli to się stanie, to nie musimy tracić nadziei. I to nie musimy się bać. Ale możemy wrócić do tego miejsca, którym jest krzyż i powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za to, że to nie ze względu na moją świętość, ale na Twoją świętą krew to się stało i mogę wiedzieć, że będę miał życie wieczne. On umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Do Niego należymy. I dlatego każdego dnia, w świetle tego fragmentu, każdego dnia mamy żyć tak, jakby ten dzień powtórnego przyjścia Jezusa miał się wydarzyć już dzisiaj. Pomimo ciemności ludzkiego zła, mamy być trzeźwi i czuwający. Dlatego w obliczu powtórnego przyjścia Jezusa nie musimy żyć w niepewności czy strachu, ale z nadzieją wyczekiwać Jego powrotu. Ktoś powie, no dobrze, ale to znaczy, że co, mamy tak usiąść i czekać? Tak rozsiąść się wygodnie i czekać na Pana, aż powróci? No cóż, można różnie czekać. Historia zna wiele przypadków, kiedy ktoś ogłaszał datę końca świata i nawoływał do wyczekiwania. Jedną z ostatnich takich prób, czy jedną z ostatnich takich osób był amerykański radiowiec Harold Camping. Camping zapowiedział, że według jego rozeznania Chrystus powróci 21 maja 2011 roku. To wywołało spore zamieszanie. Jego zapowiedzi były transmitowane przez radio i środki masowego przekazu, przez broszury informacyjne tłumaczone na 75 języków. Zdziwilibyście się, jak wielu ludzi zwolniło się z pracy, sprzedało swoje majątności i wyczekiwały tego wydarzenia. Ale przyszedł 21 maja 2011 roku i nic się nie stało. Więc Camping zmienił datę na 21 października 2011 roku, parę miesięcy później. Coś tam, to mówi młodzież, coś tam nie pykło. Spróbował o parę miesięcy dalej. Ale kiedy znów się nic nie wydarzyło, Camping publicznie przeprosił. Tyle dobrego. I powiedział, że no cóż, nikt nie zna dokładnej daty przyjścia Chrystusa. A tak sobie myślę, gdyby czytał, przeczytał ten jeden fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, nie musiałby robić tego całego zamieszania. A zatem można różnie czekać. Tak jak ci ludzie, którzy przekonani o tym, że ten dzień za chwilę przyjdzie, sprzedali wszystko i czekali. Ale apostoł Paweł zachęca nas do zupełnie innego rodzaju czekania. I pisze tak, prosimy was również, bracia i siostry, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was. Przewodzą wam w Panu i upominają was. Miejcie takie osoby w wielkim poważaniu. Daszcie je miłością ze względu na ich pracę. Zachowujcie też pokój między sobą. Wzywamy was natomiast, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie lękliwych, wspierajcie słabych i miejcie cierpliwość dla wszystkich. Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze starajcie się o to, co dobre we wzajemnych stosunkach i dobre dla wszystkich. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. A ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a kierujcie się tym, co szlachetne. I trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła. I Paweł pokazuje swoim słuchaczom zupełnie inny rodzaj czekania. To nie jest czekanie z założonymi rękami. To nie jest czekanie pod tytułem rozwalę się na kanapie i będę teraz leżał i czekał, aż ten dzień przyjdzie. To czekanie nie ma nic wspólnego z ucieczką od życia, ale jest życiem właśnie. Jest życiem tu i teraz. Jest aktywnym przygotowywaniem się na spotkanie z wiecznym i świętym Bogiem. Bo nadzieja powrotu Chrystusa motywuje Jego naśladowców do świętego życia. Ale to święte życie nie jest świętym życiem tu i teraz po to, żeby po prostu żyć świętym życiem i żeby tak się dobrze ze sobą czuć, ale to przygotowanie na to, że pewnego dnia staniemy w obliczu świętego Boga. Będziemy w Jego obecności. A dopóki tu jesteśmy, chcemy żyć takim życiem, jakby to życie z Bogiem tam w wieczności było już teraz. I w ten sposób pokazywać innym na tę inną rzeczywistość, do której zmierzamy. I co ciekawe, Paweł pokazuje, że to życie przemienione przez Ewangelię, to życie, które podoba się Bogu, to życie, które jest przygotowaniem na wieczne spotkanie z Bogiem, to życie odbywa się we wspólnocie, a właściwie można powiedzieć, to we wspólnocie nasze życie jest przemieniane i w ten sposób przygotowywane. Jeszcze inaczej mówiąc, to nie życie w pojedynkę, ale to wspólnota jest miejscem przemiany i przygotowania się na spotkanie z wiecznym Bogiem. I dzisiaj, w dzisiejszym świecie okazuje się, że te słowa są dużo bardziej aktualne, niż nam się to wydaje. W świecie online, w świecie, w którym każdy z nas może wyszukać sobie i znaleźć takiego nauczyciela, jaki mu pasuje, takie nauczanie, jakie jest dla niego wygodne, i nie być nigdy częścią żadnej żywej społeczności wierzących ludzi. To nauczanie jest dużo bardziej aktualne, niż nam się wydaje. Ostatnie badania Instytutu Lifeway, czy Lifeway Research w Stanach Zjednoczonych, ponieważ takich badań nie ma w Polsce, bazujemy na tym, co się dzieje w Stanach, ale w Stanach Zjednoczonych takie badania pokazują, że już 66% wierzących ludzi uważa, że oglądanie nabożeństwa online jest tak samo właściwym sposobem na uczestniczenie w życiu Kościoła, jak fizyczna, regularna obecność na nabożeństwie. To jest wzrost w ciągu roku zaledwie o 8-10 punktów procentowych. 66% wierzących ludzi mówi, nie muszę być nigdy na nabożeństwie, nie muszę mieć relacji z ludźmi we wspólnocie, wystarczy, że włączę nabożeństwo, posłucham sobie tego, co jest i wystarczy. Chcę powiedzieć bardzo jasno i zdecydowanie, jak tylko mogę to klarownie powiedzieć. Wiem, że oglądają nas osoby online. I pewnie każdemu z was, albo wielu z was zdarzyło się być, uczestniczyć w naszym nabożeństwie online, kiedy nie mogliście być tutaj na żywo. Albo w waszych społecznościach, gdziekolwiek jesteście. Ale chcę powiedzieć, że dla nas w społeczności chrześcijańskiej Tomy nabożeństwo online nigdy nie było formą zastępstwa nabożeństwa w realu. Nigdy. Ono było pomocą. Miało tak naprawdę trzy funkcje i ma do tej pory. No było wyjściem naprzeciw jeszcze przed pandemią, jeszcze zanim przyszła pandemia i nie mogliśmy się spotykać w realu. To kiedy zaczęliśmy transmitować nasze nabożeństwa online, ono było wyjściem naprzeciw po pierwsze tym, którzy z różnych powodów, rodzinnych, zdrowotnych, wyjazdowych, nie mogli uczestniczyć w nabożeństwie na żywo. To po pierwsze. Po drugie, ono było wyjściem naprzeciw tym, którzy nie mają w swoim mieście albo okolicy żadnej ewangelicznej wspólnoty. To dla nich. Żeby przynajmniej mogli mieć zdrowe nauczanie i uczestniczyć w życiu Kościoła w ten sposób. Ale po trzecie, ono było również wyjściem naprzeciw dla tych, dla których uczestnictwo w nabożeństwie online jest często pierwszym krokiem na drodze do poznania Boga. Jest tym pierwszym krokiem, zanim przyjdą na nabożeństwo w realu, zwłaszcza w naszej kulturze, w której to się wiąże z różnymi perturbacjami, postanowiliśmy, że będziemy robić nabożeństwa online właśnie po to, żeby ludzie, którzy mają trudność, którzy nigdy nie widzieli takiego nabożeństwa, którzy nie wiedzą, czego się spodziewać, żeby mogli zobaczyć, posłuchać, a potem przyjść, czy tu, czy do jakiejkolwiek innej wspólnoty ewangelicznej w Polsce. I nic się w tej kwestii nie zmieniło. Tak, nazywamy nasze nabożeństwa online kolejnym kampusem, tak jak mamy kampus w Tomaszowie, kampus w Łodzi, tak jak zakładamy kolejny kampus czy kolejne miejsce w Piotrkowie. I tak, tak myślimy o tym, co się dzieje online, jako naszym kolejnym kampusie w tej rzeczywistości wirtualnej, bo on pozwala nam na ograniczone, ale jednak włączanie kolejnych osób w nasze niedzielne spotkania. Ale jeżeli ten sposób uczestnictwa w niedzielnych nabożeństwach stał się dla ciebie wygodnym sposobem na uczestnictwo w życiu w Kościoła. Bez zobowiązań, bez przecierania się z innymi ludźmi, bez zmagania się z tymi, z którymi ci się trudniej dogadać. To chcę ci powiedzieć, że to po prostu nie jest właściwe. To nie jest życie Kościoła. I jeżeli odbierasz nauczanie od ludzi, którzy nie są na co dzień częścią żadnej wspólnoty w realu, chcę to powiedzieć z całą stanowczością. Jeżeli odbierasz nauczanie od ludzi, którzy na co dzień nie są zakorzenieni w żadnej realnej wspólnocie, a oni uczą cię czegoś, może nawet dobrych rzeczy, ale nie mają zakorzenienia we wspólnocie, ludzi, których sam dobrze nie znasz, a może znasz, ale nie widzisz ich zaangażowania w życie lokalnej wspólnoty, to chcę ci powiedzieć, daj sobie spokój. A wręcz napomnij ich i zapytaj. Zadaj proste pytanie. Dlaczego nie uczestniczysz w życiu Kościoła na co dzień? Co się powstrzymuje od tego? Odległość? Chcę wam powiedzieć, że w tej społeczności są ludzie, którzy dojeżdżają kilkadziesiąt, nie kilka, kilkadziesiąt kilometrów po to, żeby spotkać się z innymi wierzącymi ludźmi. Co niedziela, a często też w tygodniu. Kilkadziesiąt. Więc proszę, nie mówmy sobie nawzajem o odległościach. Bo to nie jest argument. Nawet w Polsce, nawet dzisiaj w Polsce można znaleźć w odległości kilkudziesięciu kilometrów ewangeliczną wspólnotę, do której jeżeli nie co niedziela, z różnych powodów, to co dwa, co trzy tygodnie można pojechać i być częścią życia tego Kościoła. Można. Bo życie, które przygotowuje nas na spotkanie z wiecznym Bogiem, ma zawsze wymiar wspólnotowy. Dlatego, że właśnie we wspólnocie pomagamy sobie nawzajem przygotować się na to spotkanie. Na tym to polega, że my nie mówimy sobie nawzajem do widzenia, nie podobasz mi się, nie chcę być z tobą. Wiesz co, to jak ty śpiewasz, albo to jak ty podnosisz ręce, albo to jak ty mówisz czasami, to mi nie pasuje, znajdę sobie inne grono ludzi. Nie, dlatego jesteśmy w grupach AHA, bo i nie wybieramy tych grup przez preferencje. Czasami nawet niektórych łączymy w te grupy, bo mówimy, hej, pobądź z ludźmi, którzy są inni od ciebie. Co jest fajnego w tym, że jesteś z ludźmi, z którymi jesteś, którzy są podobni do ciebie? Ja wiem, to są nasi przyjaciele. Ja też mam przyjaciół, z którymi lubię spędzać czas, ale mam też ludzi w społeczności chrześcijańskiej, z którymi spędzam czas, dlatego że widzę w tym wartość, dlatego że my się nawzajem przygotowujemy na spotkanie z wiecznym Bogiem. I nie żartujmy sobie, że nie mamy czasu. Jeżeli na to nie mamy czasu, to na co mamy czas w życiu? Na co mamy mieć czas? I mówię to zarówno do tych z nas, którzy myślą, którzy są dorosłymi ludźmi, ale mówię też do tych z was, którzy są rodzicami nastolatków albo dzieci. Nie róbcie błędu, proszę, nie róbcie błędu, żebyście mówili im, a teraz to ty decydujesz, niech on zdecyduje, bo on decyduje, jeżeli on nie będzie chciał chodzić na spotkania Flow, to jakoś to będzie. Jak zdecyduje, to przyjdzie. Naprawdę? Możesz tak zrobić. Ale pamiętaj, że twoje dziecko, jeżeli jest nastolatkiem, jest w najbardziej kluczowym momencie życia, najbardziej formatywnym. I jeżeli teraz nie otoczysz go przyjaciółmi, ludźmi, którzy pomogą mu przygotować się na spotkanie z wiecznym Bogiem, to być może już nigdy ono nie będzie miało tej chęci, tej gotowości. Po prostu nie będzie mu się chciało. Uzna, że tak po prostu jest, że skoro nikt tego ode mnie nie oczekuje, to ja mogę sobie sam tak po prostu robić. Proszę cię, nie popełniaj błędu odpuszczania swojego rodzicielskiego autorytetu w kwestiach, które są dla życia dziecka najważniejsze. Nie ma ważniejszej rzeczy, niż przygotować twoje dziecko na spotkanie z wiecznym Bogiem. I w naszej społeczności, może niedoskonale, na pewno niedoskonale, ale wiernie robimy to poprzez szkółkę niedzielną, poprzez spotkania Flow. Robimy to, bo wierzymy, że nie ma nic, co ma większe znaczenie niż wsparcie rodziców w tym procesie przygotowania dziecka na spotkanie z wiecznym Bogiem. Wieczność twojego dziecka jest tutaj, jak to powiedzieć po angielsku, się mówi is at stake. To właśnie wieczność twojego dziecka wisi w tej kwestii na włosku. To ona jest, to o nią tutaj chodzi, a nie o jego czy jej dobre samopoczucie. Jeżeli możemy zrobić coś, czy możemy pomóc ci, jeszcze bardziej, aby włączyć wszystkich członków twojej rodziny w życie naszej wspólnoty, to powiedz nam, a my zrobimy wszystko, co możliwe, żeby tak się stało. Bo to właśnie we wspólnocie nasze życie jest przygotowywane na spotkanie z wiecznym Bogiem. I ten fragment, on jest bardzo... jest pełny różnego rodzaju odniesień. Do każdego z nich moglibyśmy powiedzieć, jak te przygotowania przebiegają. Moglibyśmy każdy z nich komentować i osobno nawet mówić na temat każdego wersetu w tej części tego fragmentu. Ale ja już na koniec pozwolę sobie skomentować tylko kilka rzeczy. Po pierwsze, apostoł Paweł zaczyna od przywódców i mówi, szanujcie swoich przywódców. I zdaję sobie sprawę z tego, że w moich ustach, jako pastora społeczności chrześcijańskiej Tomy, brzmi to bardzo niezręcznie. Ale apostoł Paweł pisze o tym, że brak szacunku do ludzi, którzy przewodzą w wspólnocie, prowadzi w prostej linii do sporów, rozłamu i chaosu. To nie są kwestie osobiste. To nie jest kwestia tego, czy ktoś lubi, czy nie lubi. Pastora Adama, czy pastora Rafała, czy starszych zboru, czy cokolwiek. To nie o to chodzi, czy ktoś personalnie kogoś lubi, czy nie lubi. Paweł pisze, zachowujcie pokój. To znaczy, jeżeli twoi liderzy, liderzy twojej wspólnoty nie głoszą herezji, nie postępują niewłaściwie, niemoralnie, to po prostu szanuj ich, bo oni przygotowują cię na spotkanie z wiecznym Bogiem. Robią wszystko, co możliwe, co potrafią. Niedoskonale, oczywiście, że tak. Popełniają błędy, absolutnie tak. U nas w społeczności nie ma żadnej hierarchii, ale jest. Każdy z nas ma różne funkcje. I niektórzy z nas mają funkcje, o których apostoł Paweł mówi, starsi wspólnoty albo pasterze. I oni mają pewne zadania do wykonania i pewną odpowiedzialność przed Bogiem i przed ludźmi. I chcę powiedzieć, że nawet jeżeli różnimy się w kwestiach drugorzędnych, to dbaj o zachowanie pokoju. To jest bardzo ważne. Jeżeli słyszysz, że coś nie jest częścią życia naszej społeczności, z jakiegoś powodu uszanuj to. Nie próbuj wprowadzać swojego porządku, swoich rzeczy, bo naprawdę to nie służy prowadzeniu ludzi, przygotowywaniu ludzi do spotkania z wiecznym Bogiem. Każdy z nas ma różne funkcje i każdy z nas jest w jakiejś relacji wzajemnej współodpowiedzialności. I jeżeli ja, jako pastor tej społeczności, odpowiadam za moje nauczanie i za moje życie wobec starszych Kościoła i wobec was, nas, jako członków społeczności chrześcijańskiej, to nie widzę żadnego powodu, żebyś ty traktował siebie jako odrębną wyspę, jako samotną wyspę i nie odpowiadał przed nikim, przede mną i przed innymi członkami naszej społeczności za swoje nauczanie czy za swoje zachowanie. Żyjąc w relacji współodpowiedzialności i szanując tych, którzy wam przewodzą, właściwie przygotujecie się na spotkanie z wiecznym Bogiem, mówi apostoł Paweł. Bogiem, który jest Bogiem pokoju. Dlatego Bóg tak bardzo nie cierpi rozłamów, które wynikają często po prostu z przerośniętego ego. Upominajcie niekarnych. Pocieszajcie lękliwych. Wspierajcie słabych. Miejcie cierpliwość dla wszystkich. Bądźcie cierpliwi wobec siebie nawzajem. Tak, to prawda. Niektórych czasem trzeba, staromodne słowo, skarcić. Niektórych trzeba pocieszyć. A jeszcze obok których usiąść i popłakać razem albo wesprzeć finansowo czy poprzez relacje, poprzez rozmowę, poprzez bycie blisko. A Paweł pisze, to wszystko bądźcie, róbcie cierpliwie. Dlaczego? Bo Bóg jest cierpliwy wobec nas. I nie odpłacajcie złem za zło, pisze Paweł. Dlaczego? Bo Bóg nam odpłacił dobrem za nasze zło. Więc i my odpłacajmy dobrem, nawet za zło. A na pewno nie złem za zło. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem nas. Radość, wdzięczność i życie, to, które jest modlitwą, to kolejne sposoby, które przygotowują nas na spotkanie z wiecznym Bogiem. Radość pomimo okoliczności. Modlitwa, która nie jest rytuałem, ale ciągłą rozmową z Bogiem. Wdzięczność, która uczy nas doceniania tego, co mamy, a nie zazdroszczenia tego, co nie mamy. To również praktykowanie wdzięczności, praktykowanie radości pomimo okoliczności, to jest przygotowanie nas do spotkania się z żywym Bogiem. Wreszcie ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a kierujcie się tym, co szlachetne. Duchowa roztropność, pisze apostoł Paweł, trzyma nas od złego. Być może jesteśmy ostrożni. Tak przyznaję. W społeczności chrześcijańskiej to my czasami bywamy ostrożni. Może nawet za bardzo ostrożni. Ale nie ze względu na siebie, ale ze względu na świadomość odpowiedzialności za to, czego nauczamy i za to, jak prowadzimy ludzi, którzy słuchają tego nauczania. I mamy to poczucie odpowiedzialności przed Bogiem, dlatego badamy, dlatego staramy się być roztropni, dlatego nie idziemy za każdą nowiną, która się pojawia w życiu, nawet was, nas, jako ludzi wierzących. Ale stoimy obok i towarzyszymy też, chcemy towarzyszyć w tym, ale niekoniecznie zrobić zawsze to, co gdzieś tam pojawia się w okolicy czy w świecie wokół nas. Po prostu tak rozumiemy naszą służbę, tak rozumiemy życie społeczności. I chcemy trzymać się od złego, a duchowa roztropność trzyma nas od złego, bo Bóg jest dobry, a zło ma duchowy wymiar, nie tylko moralny, ale również duchowy. I żadnej z tych rzeczy nie da się zrobić w pojedynkę. I dlatego nie da się przygotować na wieczność w pojedynkę. Dlatego Bóg wymyślił wspólnotę, bo przygotowanie się na wieczność odbywa się przez relacje. Dlatego, że nasz charakter wykuwa się przez relacje. I dlatego zaniedbywanie tego aspektu życia nie pomaga nam w przygotowaniu się na wieczność. Dlatego w obliczu powtórnego przyjścia Jezusa nie musimy bezczynnie czekać, ale razem we wspólnocie pomagać sobie nawzajem, przygotować się na Jego powrót. powstaje pytanie, a co jeżeli zawiedziemy? A co jeżeli pomimo szczerych chęci i gotowego serca zdarzy nam się upaść, przewrócić, popełnimy niewłaściwe decyzje? Co wtedy? Na szczęście nie jesteśmy w tym sami. Bo to nie jest tylko nasza praca. Albo przede wszystkim to nie jest nasza praca. Apostoł Paweł kończy ten list, pisząc: sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten, który was powołuje, jest wierny. On też tego dokona. I Paweł kończy swój list tak, jak zaczął. Z nadzieją, że w obliczu powrotu Jezusa Bóg przemieni nasze życie swoją świętością. Że to nie jest tylko nasze próbowanie, ale to jest Jego świętość, która przemienia nas od wewnątrz. Bo nadzieja powrotu Chrystusa motywuje nas do świętego życia. Tak, to prawda. Ale apostoł Paweł, kończąc ten list, daje nam jasno do zrozumienia, że to On uświęca, że to On tego dokonuje i że to On nas zachowa. A nasze życie z Bogiem nie opiera się na naszej świętości, ale na Jego wierności. Nasze życie z Bogiem nie opiera się na naszej świętości. Nasze zbawienie nie opiera się na naszej świętości, ale na Jego wierności. Co za ulga. To prawda, sen to zdrowie. Ale czasami trzeba uważać, żeby nie przespać tego, co najważniejsze. A jak nie przespać tego, co najważniejsze? W obliczu powtórnego przyjścia Jezusa. Żyjmy tu i teraz, pomagając sobie nawzajem przygotować się na wieczne spotkanie ze świętym, wiernym i kochającym Bogiem.